Ecclesia Medievi, Kościół średniowiecza. Zaprasza Michał Antoniak. Dzień dobry Państwu, witam w kolejnej audycji z cyklu Ecclesia Medievi, czyli naszych dosyć luźnych pogadanek na temat kościoła średniowiecza. Aczkolwiek na dzisiaj przygotowałem temat, który ostatecznie okazał się nieluźny, wręcz bym powiedział przeciwnie, obramowany wieloma regułami, które jasno określają czynności, które należy sprawować. Chodzi mi tutaj o wyświęcanie kościoła. Wspominałem o tym przy poprzednich audycjach. Początkowo miałem pomysł, że opowiemy sobie w ogóle o budowaniu kościoła jako takiego, ale ostatecznie do tematów stricte technicznych, budowlanych, fundacyjnych będziemy musieli wrócić czas którejś z kolejnych audycji, ponieważ sam proces wyświęcania kościoła, czyli sacramentum dedicationis, jest na tyle złożony, że zajmie on dzisiaj nam praktycznie całą audycję. Osobiście do tej pory nie miałem możliwości oglądać nigdy wyświęcania kościoła na żywo, dlatego bazowałem na opracowaniach autorytetów, takich jak ojciec Paweł Szczaniecki, Benedyktyn Styńca, który uchodzi za jeden z największych autorytetów odnośnie historii kościoła. On też popełnił taką książkę Sacramentum Dedicationis, czyli o fundowaniu kościołów w XII wieku, ale również tutaj bazowałem na opracowaniu z bloga I komu to przeszkadzało, gdzie już co prawda po reformie trydenckiej zostały skodyfikowane pewne normy, które jednak swój początek biorą z okresu średniowiecza. One zostały wtedy po prostu usystematyzowane. Z dokumentów średniowiecznych wiemy na pewno, że kościół przed samym wyświęceniem był zawsze bardzo bogato i okazale ozdobiony, umajony zielem, jeśli takowe było w tamtym momencie dostępne. W środku obity był różnego rodzaju tkaninami, często bardzo kosztownymi. Wszystkie sprzęty liturgiczne, naczynia, które będą później używane w liturgii, były również wyeksponowane. Cały skarbiec był wynoszony na ołtarz, ale o tym będziemy jeszcze dalej słyszeć w dalszej części audycji. Cała procedura wyświęcenia kościoła, sakramentu dedykacji, odbywała się po odmówieniu 7 psalmów pokutnych z antyfoną Ne Reminis Caris Domine w miejscu przechowywania relikwii, które mają być umieszczone w ołtarzach. Asysta wówczas przebierała się w szaty, biskup zakładał białą kapę oraz mitrę simplex. O szatach mówiliśmy sobie w poprzednich audycjach, więc w razie czego odsyłam na stronę Radia Rodzina, gdzie można tych audycji odsłuchać. I wszyscy przechodzą w tym ubraniu się przed drzwi konsekrowanego kościoła. Na klęczkach wówczas śpiewają litanie do wszystkich świętych, poprzedzoną antyfoną Adesto Deus Unus oraz oracją. Tutaj oczywiście bazując na źródłach historycznych, większość tekstów liturgicznych była po łacinie. Żeby jednak było to bardziej przyswajalne, ja będę starał się przybliżać Państwu, o które teksty chodziłoby współcześnie. Po tej litanii do wszystkich świętych biskup dokonuje błogosławieństwa wody i soli. Następnie w ukropieniu siebie i wiernych przy śpiewie responsoriów biskup trzykrotnie obchodzi kościół. Dwa razy w prawą stronę, a za trzecim razem w lewą stronę, kropiąc odpowiednio najwyższą, następnie najniższą, a za trzecim razem środkową część murów. Mówiąc przy tym in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Po każdym okrążeniu kościoła biskup staje przed drzwiami, które po odmówieniu odpowiedniej modlitwy uderza pastorałem. Po czym następuje taki krótki dialog z zamkniętym w kościele diakonem. Ten dialog bazuje na psalmie 24. W czasie tego dialogu biskup woła: podnieście bramy swe szczyty i unieście swe prastare podwoje, aby mógł wkroczyć król chwały. Na co zamknięty w kościele diakon pyta, któż to jest król chwały? Na co biskup odpowiada, pan mocny i potężny, pan potężny w boju. Taka wymiana zdań pada dwa razy w momencie, kiedy biskup okrąża kościół. Za trzecim razem, kiedy diakon pyta ponownie, któż to jest król chwały, biskup odpowiada, pan zastępów, on jest królem chwały. Na co wszyscy wierni dodają wówczas słowo aperite, zawołane trzykrotnie, co jest tłumaczone jako otwórzcie. Po wejściu do kościoła biskup mówi, pax huic domui, co znaczy pokój temu domowi. Na co diakon odpowiada, in introitu vestro, czyli w twojej osobie mniej więcej. Następnie wszyscy dodają słowo amen. Po tym trzecim dialogu biskup czyni pastorałem znak krzyża nad progiem kościoła. Drzwi otwierają się i wówczas wchodzi do środka wraz z całym duchowieństwem, chórem, ministrantami. Drzwi ponownie zamykają się. Po odśpiewaniu przez chór dwóch antyfon biskup bez mitry klęka przy faldistorium. Faldistorium to takie składane krzesło, często rzeźbione w lwie głowy, ono jest bardzo powszechnie spotykane na miniaturach średniowiecznych. Wówczas zaczęty jest śpiew pieśni Veni Creator Spiritus, czyli O Stworzycielu, Duchu przyjdź. W tym czasie, kiedy ta pieśń jest śpiewana, ministrant sypie popiół w formie krzyża przez całą długość kościoła i usypuje 23 i 24 pola z popiołu w równych odstępach. One układają się właśnie w kształt krzyża. Następnie biskup zakłada mitrę. I to jest dość istotne, ponieważ on w całej tej procedurze wyświęcenia kościoła mitrę zakłada i zdejmuje co najmniej kilka razy. Więc będę podkreślał te momenty, żeby dać wyobrażenie, jak skomplikowany jest to proces pod kątem organizacyjnym, żeby nie pomijać pewnych czynności i o nich pamiętać. Więc kiedy biskup zakłada mitrę, klęka na czas śpiewania litanii do wszystkich świętych, w czasie której dwukrotnie wymienia się świętego lub też świętych, pod którego wezwaniem jest kościół oraz tych, których ołtarze będą poświęcone, albo i tych, których relikwie będą w nich umieszczane. Po zakończeniu litanii biskup, stojąc z pastorałem w dłoni i śpiewając w tonie litanii, błogosławi kilkukrotnie kościół i ołtarze. Po dwóch oracjach odśpiewanych przez stojącego bez mitry biskupa chór intonuje antyfonę, po której śpiewa kantyk Zachariasza. W tym czasie biskup kreśli pastorałem na popiele litery dwóch świętych alfabetów, czyli alfabetu greckiego, a później alfabetu łacińskiego. A następnie przed głównym ołtarzem biskup odśpiewuje na przemian z chórem Deus in adiutorium, czyli Bóg w wysokości, na które wezwanie klęka bez mitry, zaraz po nim podniósłszy się śpiewa Gloria Patri, czyli chwałę Ojcu, i tak trzykrotnie, za każdym razem śpiewając to odrobinę wyżej. Tak przynajmniej każą tutaj kanony. Dalej przed tym głównym ołtarzem biskup w odpowiednich modlitwach przygotowuje wodę gregoriańską. Jest to bardzo ciekawa mieszanina egzorcyzmowanej wody i soli oraz pobłogosławionego popiołu i wina. Następnie biskup udaje się do portalu wejściowego i na górze i na dole tego portalu pastorałem czyni znak krzyża. Po modlitwie wraca do wielkiego ołtarza i założywszy mitrę odmawia kolejną orację. Po niej mitrę znowu ściąga, macza kciuk prawej dłoni w wodzie gregoriańskiej i kreśli na mensie, czyli głównej płycie ołtarza, 5 krzyży. Jeden po środku i 4 w rogach. Wypowiadając za każdym razem słowa modlitwy, błogosławienia tego ołtarza, ofiarowania go wszechmogącemu Bogu, Matce Boskiej oraz wszystkim świętym, z tym głównym uwzględnieniem świętego, który będzie patronem całego kościoła. Następnie biskup żegna się przed tym dopiero co pobłogosławionym ołtarzem. To samo czyni przy wszystkich innych ołtarzach i to jest dosyć interesująca sprawa, bo jeżeli kościół jest niewielki i posiada tylko jeden ołtarz, no to procedura jest wyraźnie skrócona. Ale jeżeli w jednym czasie mamy święconych kilka ołtarzy, co było praktyką popularną, może nie tyle w samym średniowieczu, co w okresie już nowożytnym, no to się bardzo wyraźnie wydłuża i zaraz Państwo też usłyszycie, ta procedura po prostu była długotrwała. W momencie, kiedy biskup błogosławi ołtarz wodą gregoriańską oraz te pozostałe ołtarze, które są do pobłogosławienia, chór śpiewa antyfonę Przystąpię do ołtarza Bożego z psalmem 42. Po kolejnej modlitwie biskup zakłada mitrę znów, intonuje pieśń Asperges me, czyli pokrop mnie. I przy śpiewie 3 wersetów z psalmu 50 obchodzi wokół pierwszy ołtarz. Przy pomocy kropidła skrapia go wodą gregoriańską, następnie skrapia kolejne ołtarze. Wraca ponownie przed pierwszy ołtarz, ponownie intonuje antyfonę. Chór śpiewa kolejne 3 wersety psalmu, a biskup znów kropi wszystkie ołtarze. Tak łącznie 7 razy. Następnie przy śpiewie antyfon i psalmów biskup pokrapia ściany kościoła trzykrotnie go obchodząc, podobnie jak robił to z zewnątrz. 2 razy obchodzi go w prawą stronę i ostatni raz w lewą. Za każdym razem pokropuje wyższą część murów. Następnie przy śpiewie antyfon kropi też podłogę, przechodząc kościół wzdłuż i wszerz na kształt krzyża. Następnie staje na środku kościoła i po zaintonowaniu kolejnej antyfony kropi wodą posadzkę na wschód, zachód, północ i południe. Stojąc pośrodku kościoła bez mitry, biskup zwraca się w stronę drzwi i śpiewa 2 oracje, a następnie już zakłada mitrę ponownie przed wielkim ołtarzem i przy pomocy wody gregoriańskiej rozrabia specjalną zaprawę murarską. I ponownie mitrę ściąga. Stojąc pośrodku kościoła bez mitry, biskup zwraca się w stronę drzwi i śpiewa dwie oracje, a następnie już znów w mitrze przed wielkim ołtarzem, przy pomocy wcześniej poświęconej wody gregoriańskiej, rozrabia specjalną zaprawę murarską. Wówczas znów mitrę zdejmuje i z odkrytą głową błogosławi tę zaprawę. Reszta poświęconej wody wylewana jest wokół podstawy każdego ołtarza. Biskup procesyjnie udaje się z duchowieństwem przed miejsce, gdzie są przechowywane relikwie i po odmówieniu znów bez mitry, tak będę podkreślał to za każdym razem, odpuść nam Panie wszystkie nasze winy, tą mitrę zakłada znowu. Następnie w mitrze już wchodzi do środka miejsca przechowywania relikwii. Chór śpiewa antyfony z psalmem 94 i wówczas znów z odkrytą głową biskup zasypuje kadzidło do mitry. Wówczas formuje się procesja, która przy śpiewie antyfon wraca przed konsekrowany kościół na zewnątrz i wówczas pojedynczym okrążeniem obchodzi go dookoła z tymi właśnie relikwiami. Po okrążeniu kościoła biskup siada na faldistorium przed wejściem i odczytuje krótkie kazanie. Po odśpiewanym przez chór responsorium biskup wstaje, zwraca się ku drzwiom kościoła, z odkrytą głową odmawia kolejną modlitwę. Następnie mitrę zakłada, moczy kciuk w krzyżmie i namaszcza nim w formie krzyża od drzwia kościoła. Przy śpiewie antyfon wszyscy wchodzą do środka. Po dojściu do pierwszego ołtarza i po zaśpiewaniu antyfony i dwóch psalmów, biskup z odkrytą głową śpiewa kolejną orację. Następnie zakłada mitrę i krzyżmem namaszcza cztery rogi sepulchrum, czyli tak zwanego grobu, w którym składane są relikwie. Relikwie zawsze są opieczętowane pieczęcią biskupią, żeby było wiadomo, kto i kiedy je deponował, aczkolwiek sepulchrum następnie zostaje zamknięte przy pomocy tej zaprawy, którą biskup mieszał z wody gregoriańskiej. Ale jednak przed zamknięciem samego sepulchrum, kamień, który będzie ją przykrywał, również od środka jest namaszczony krzyżmem, znakiem krzyża pośrodku kamienia. No i oczywiście ta procedura powtarzana jest przy każdym kolejnym ołtarzu, który ma znajdować się w tym nowo wyświęcanym kościele. Wróciwszy przed ołtarz główny, biskup zasypuje kadzidło do kadzielnicy. Błogosławi je, intonuje śpiew, po czym w mitrze okadza po kolei ołtarze ze wszystkich stron. Następnie, stojąc przed wielkim ołtarzem z odkrytą głową, odmawia orację, zakłada mitrę i siada. W tym czasie ministranci płótnami wycierają mensę ołtarzową, po czym biskup okadza mensę, nad każdą czyniąc kadzielnicą znak krzyża na środku i na rogach. Ponownie wraca przed pierwszy ołtarz, dokonuje zasypania kadzielnicy. Kadzielnicę oddaje księżom, którzy są ubrani w komrze i oni przez dalszy czas okadzają każdy kolejny ołtarz, za wyjątkiem momentu, kiedy akurat biskup robi to przy tym konkretnym ołtarzu. Następnie intonowany jest responsorium. Dirigatur oratio mea, czyli niech moja modlitwa będzie skierowana. Przy tym responsorium biskup okadza po kolei ołtarze, trzykrotnie obchodząc je w prawą stronę. Po powrocie przed pierwszy ołtarz biskup intonuje antyfonę Erexit Jacob Lapidem, a następnie chór śpiewa psalm 83. W tym czasie biskup w mitrze namaszcza olejem katechumenów, czyli kolejnym specjalnym płynem, który mamy już tutaj w tej chwili cztery wymienione w samej tej procedurze, czyli wodę święconą, następnie wodę gregoriańską, później było krzyżmo, teraz jeszcze dodatkowo pojawia się olej katechumenów. Biskup tym olejem namaszcza mensę ołtarza na środku i w rogach. Tak samo czyni przy wszystkich pozostałych ołtarzach. Następnie wraca przed ołtarz główny, zasypuje jak wcześniej kadzielnicę, którą jeden z księży nieustannie okadzał ołtarz, intonuje responsorium i okadzając ołtarz obchodzi go prawą stroną. I to znów powtarza przy wszystkich pozostałych ołtarzach. Następnie przed głównym ołtarzem, znów bez mitry, odmawia orację, po której dwukrotnie powtarza wszystkie czynności. Zmieniają się tylko antyfony, psalmy i oracje. Za trzecim razem namaszczenia dokonuje krzyżmem, a okadzając ołtarze obchodzi je lewą stroną. Stojąc przed wielkim ołtarzem biskup intonuje antyfonę i gdy chór śpiewa psalm 45, ponownie zakłada mitrę i na ołtarz wylewa olej katechumenów i krzyżmo naraz. Kolej naciera całą mensę, nic przy tym nie mówiąc. Następnie czynność tę powtarza przy kolejnych ołtarzach. Powróciwszy przed pierwszy ołtarz, intonuje kolejną antyfonę. I tym razem chór śpiewa psalm 86. Po jego zakończeniu biskup mówi kolejną modlitwę na tę okazję. W dalszej kolejności wyświęcania kościoła odchodzimy od ołtarzy, biskup przemieszcza się w kierunku ścian. Tam następuje kolejna antyfona, później psalm 147, dwa responsoria, w czasie których biskup namaszcza krzyżmem świętym 12 krzyży na ścianach kościoła, zaczynając od tych po prawej stronie ołtarza. Po namaszczeniu danego krzyża natychmiast go okadza potrójnym rzutem kadzielnicy. Powróciwszy przed wielki ołtarz, biskup okadza jego mensę, intonując wcześniej antyfonę Mojżesz zbudował przybytek. Następnie odmawia modlitwę, po której z otrytą głową błogosławi kadzidło, spalające się w naczyniu na ołtarzu, po czym kropi je wodą święconą i założywszy mitrę, układa z 5 ziaren kadzidła, na których umieszcza 5 małych świeczek, 5 krzyży, na środku i w rogach ołtarza. Następnie je podpala, to samo czyniąc na pozostałych ołtarzach. Wraca przed główny ołtarz, znów zdejmuje mitrę, klęka przed tym ołtarzem, intonując Alleluja, przyjdź Duchu Święty, po czym powstaje. A chór śpiewa dwie antyfony, po których następują dwie oracje. W czasie drugiej zbiera się drewnianą łopatką pozostałości tych spalonych krzyżyków na ołtarzach, a ich resztki wrzuca się do sakrarium. Sakrarium jest miejscem dosyć ciekawym, ponieważ jest to miejsce lub naczynie służące do godnego usuwania świętych substancji. Zazwyczaj jest to lub była to jakiegoś rodzaju umywalka lub zbiornik prowadzący bezpośrednio do ziemi pod kościołem. Zbliżając się do końca wyświęcenia kościoła, biskup stoi bez mitry przed stopniami wielkiego ołtarza. Odmawia orację, po której następuje prefacja, w czasie której kilkakrotnie błogosławi kościół i ołtarze. Kończy ją konkluzją, którą czyta, no bo nie jest w stanie wszystkiego zapamiętać. Następnie intonuje antyfonę. Chór śpiewa psalm 67, a biskup zakłada mitrę, kreśli znak krzyża krzyżmem na frontach ołtarzy, nic przy tym nie mówiąc. Wróciwszy przed główny ołtarz, bez mitry odmawia orację i ponownie ją założywszy, podobnie namaszcza spojenie męsy i podstawy ołtarza w 4 jego rogach, mówiąc przy tym in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Wszyscy zgromadzeni odpowiadają amen. To samo czyni się przy innych ołtarzach. Po wyświęceniu wszystkich ołtarzy bocznych, biskup wraca przed pierwszy ołtarz, gdzie znów bez mitry odmawia modlitwę, po której subdiakon płóciennymi ręcznikami wyciera męsy ołtarza. Biskup zaś siada naprzeciw ołtarza w mitrze, wyciera dłonie w chleb i umywa je. Po czym subdiakon lub akolita przynoszą przed stojącego bez mitry biskupa obrusy, naczynia i wszystkie inne ozdoby kościoła, o których wspominałem na początku, które biskup w czasie modlitwy błogosławi, a następnie kropi je wodą święconą. Następnie ołtarze nakrywa się obrusami po raz pierwszy. W pierwszej kolejności zakłada się obrus woskowany. On z greki nazywa się chrismale, po łacinie cerata, cera to wosk. Po położeniu ceraty zakłada się obrus płócienny, na niego często kolejny płócienny, następnie stawia się krzyż oraz inne ołtarzowe przynależności. W tym czasie śpiewa się antyfony, responsorium i psalm 62. Po nim biskup z odkrytą głową wchodzi na stopnie wielkiego ołtarza, oddaje szacunek krzyżowi i intonuje antyfonę Omnis Terra, w czasie której kadzielnicą czyni znak krzyża nad męsą, tak samo okadzając inne ołtarze. Całość obrzędu powtarza się jeszcze 2 razy. Wróciwszy przed główny ołtarz, biskup odmawia 2 oracje i następnie wraca do zakrystii, ale nie po to, żeby zakończyć cały proces wyświęcania, tylko przygotować się do mszy, która dopiero będzie zaczęta w nowo wyświęconym i nowo dedykowanym kościele na nowo wyświęconych ołtarzach. Więc jak pewnie Państwo zauważyli, proces sakramentu dedykacji jest niesamowicie złożony, bardzo skomplikowany w swoim rycie, dlatego też większość ksiąg liturgicznych, biskupich pontyfikałów szczegółowo opisywały te normy, te reguły, którymi należy się kierować w czasie tego wyświęcania. Sacramentum Dedicationis jest ceremonią rzadko spotykaną, aczkolwiek nawet w Kaliszu teraz budują się nowe kościoły i być może w najbliższym czasie będziemy mogli być świadkami właśnie takiej ceremonii, takiego wyświęcenia i dedykacji. Jeżeli będzie taka okoliczność, na pewno Państwa gorąco do tego zachęcam, ponieważ nie widuje się tego na co dzień. Tymczasem dziękuję Państwu za uwagę. Słyszymy się za miesiąc, to będzie miesiąc kwiecień, miesiąc dość mocno powiązany z koronacją królewską, więc wówczas poruszymy sobie temat koronacji, która technicznie rzecz biorąc była aktem liturgicznym, była po prostu kolejnym sakramentem. Więc za miesiąc będziemy mówić o koronacji i gwarantuję, że jest ona prostszym tematem, procedura wyświęcenia kościoła. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia za miesiąc. Pozdrawiam, Michał Antoniak.